Był niezapowiedziany u nas Książulo. Jakby Książulo powiedział, nie wiem, 50-100 tysięcy złotych za taki film, to myślę, że to jest dobra stawka za promocję swojego lokalu, żeby go podbudować, bo naprawdę te 100 tysięcy złotych po takiej wizycie Książula można bardzo szybko odrobić w lokalu, który on pozytywnie oceni.
Zarobiłeś stówkę?
Oj, lekko. Musiałem dużo pieniędzy zapłacić, żeby ten kanał w pewnym momencie wykupić od nich i no jestem już na swoim od 2 lat.
Ile?
Ile zapłaciłem?
Jak patrzysz na sylwetkę Roberta Pasuta dzisiaj gdzieś w internecie, to co sobie myślisz?
Nie wiem, ja dalej w to nie potrafię uwierzyć, naprawdę, wiesz, że on takie coś robi. Się staram, żeby te, nie wiem, 100-150 tysięcy w miesiącu przychodziło na konto, jeśli chodzi o YouTube.
Partnerem odcinka jest Oanda TMS Brokers. Dom maklerski oferujący ponad 4000 instrumentów, w tym akcje, ETF-y i kontrakty CFD. Kliknij w link w opisie.
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
Wojtku, ruszamy po 6 latach ponownie w podróż po Krakowie. Bogatsi o kilka tysięcy biznesowych dni w naszym życiu. Sporo różnych projektów się przez te lata działo, więc chciałbym też w związku z tym porozmawiać o tym, jak ta twoja historia się zaktualizowała. Wtedy, gdy nagrywaliśmy 6 lat temu, wspominałeś o planach, o tym, że masz jakąś wizję. Czym dzisiaj się finalnie zajmujesz poza kanałem do roboty?
Wizja moja się spełniła, bo też sobie odświeżyłem ten nasz wywiad, więc chciałem działać w kierunku gościnności i powiedzmy jakiejś rozrywki poniekąd.
W świecie realnym.
W świecie realnym, tak właśnie. Chciałem założyć taki biznes, który będzie biznesem offline'owym, czyli na żywo będzie można mnie spotkać, zobaczyć, że nie tylko jestem człowiekiem z internetu, który nagrywa jakieś tam filmiki, więc zrealizowałem pomysł otwarcia burgerowni w Gliwicach. Początkowo 4 lata temu był to jeden lokal, dzisiaj mamy już tych lokali 7 w Polsce, bo rozwijamy też sieć franczyzową. No ale jest dalej ten pomysł w mojej głowie, o którym kiedyś wspominałem, czyli otwarcie takiego większego centrum rozrywki. Jeszcze do tego się nie zabrałem, jeszcze takiego lokalu nie znalazłem odpowiedniego dla mnie, ale cały czas idę w tym kierunku, żeby widzieć się z tymi ludźmi i wyciągać ich sprzed tego ekranu do świata realnego.
To jest twoja taka misja, natomiast poza burgerownią co jeszcze?
No poza burgerownią na pewno biznes związany z konferencjerką, czyli dalej jestem na tej scenie, dalej zapowiadam, dalej rozmawiam, choć teraz już po tych 6 latach posiadam dużo większą wiedzę niż kiedyś i teraz często jestem zapraszany jako prelegent, człowiek, który ma wiedzę ekspercką i z zakresu marki osobistej, z zakresu YouTube'a, z zakresu prac, które sprawdziłem na kanale do roboty, bo tych prac już jest ponad 400, 200 milionów wyświetleń, więc zbudowałem sobie taką ekspercką i personę, i wiedzę, i markę osobistą, więc mogę tą wiedzę przekazywać dalej. Działamy też teraz z aplikacją mobilną lojalnościową, bo był brak takich aplikacji na rynku. Ja ją potrzebowałem do swojej gastronomii, więc ją po prostu stworzyliśmy z moim wspólnikiem. On ze strony informatycznej, programistycznej, ja bardziej z takiej praktycznej wiedzy, którą potrzebowaliśmy do tej aplikacji. No i to rozwijamy. No i jeszcze temat, powiedzmy, nieruchomości, w którym cały czas tam gdzieś jestem, bo lubię dywersyfikować swoje środki i wiedzę, którą mam. I będziemy z jednym z deweloperów rozwijać taki projekt budowy apart hotelu w Sianorzętach. Będzie emisja akcji na Emiteo, więc to też ciekawy pomysł na taki społeczny bardziej projekt.
Jaki się tam nastawiasz zysk? Jaka jest główna pobudka stojąca za tym projektem?
Projektem nieruchomościowym, tak, deweloperskim. No cały czas zysk to jedno, wiadomo, że z każdego biznesu, który robię, no gdzieś te pieniądze w konsekwencji do mnie dojdą i przyjdą, ale ja bardziej chciałem to zrobić pod kątem kanału do roboty, żeby pokazać dużą serię odcinków budowy takiego obiektu. Kiedyś pokazywałem serię odcinków o budowie mojego domu jednorodzinnego, bardzo fajnie się to przyjęło i chciałem teraz pokazać taki projekt komercyjny. Początkowo myślałem o budowie domków takich na wynajem, takich wakacyjnych powiedzmy, ale to mi się nie udało, nawiązałem kontakt właśnie z deweloperem, który planuje budować ten apart hotel i ja chcę pokazać to w takiej dużej formie odcinków. No i oczywiście jestem tam też wspólnikiem tej spółki, która to buduje, plus takim działaczem marketingowym.
Wnosisz pewnie zasięg, jakąś narrację, która pozwoli sprzedać i w jakiś sposób też uwiarygodnić ten projekt. To
tak
jest pewnie twoja główna rola, prawda?
Tak jest, tak. Sprzedać, powiedzmy, później apartament, a na razie pozyskać ten kapitał na platformie Emiteo.
Dzisiejszy odcinek osadzony jest w realiach biznesowych, a każdy z was na pewno doskonale wie, jak ważne na YouTubie jest wsparcie partnerów. Partnerem kanału jest marka MarcoGame, producent biurek gamingowych i elektrycznych działających na rynku od ponad 7 lat, co w branży mebli ergonomicznych naprawdę wyróżnia ich na tle konkurencji. W ofercie MarcoGame możecie skonfigurować biurko pod własne potrzeby, wybrać odpowiedni rozmiar, dopasować parametry i stworzyć stanowisko, które będzie wygodne zarówno w pracy, jak i do codziennego użytkowania. To rozwiązanie dla osób, które cenią komfort, ergonomię i funkcjonalność. Na stronie marki trwa właśnie zimowe wietrzenie magazynów i to idealny moment, aby sprawdzić dostępne modele i skorzystać ze specjalnych cen. Więcej informacji znajdziecie jak zawsze w opisie filmu. Przejdziemy sobie teraz płynnie do Twojego kanału, bo to jest bardzo istotna kwestia w kontekście Twojej działalności. Od kanału w zasadzie wszystko się zaczęło, wszystko co poważne.
Tak.
Czy kiedykolwiek miałeś poczucie, że któryś z Twoich gości nieco koloryzuje rzeczywistość, opowiada o fantastycznych wynikach, a po weryfikacji okazywało się, że prawda jest zupełnie odmienna?
Czasem tą prawdę weryfikują komentarze od ludzi. Ja nie jestem zawsze w stanie zweryfikować kogoś, do kogo jadę, czy jego biznesu. Staram się zawsze do tego podejść, przeglądam w internecie, przeglądam na YouTubie, czy były jakieś inne filmy stworzone z takim przedsiębiorcą, ale raczej po 400 czy 500 filmach, które stworzyłem, nie było to aż tak nagięcie rzeczywistości, żeby to było jakieś negatywne dla moich widzów, więc zazwyczaj pokazuję prawdę, realia pracy w jakimś biznesie, no i ci przedsiębiorcy już też rozumieją ten biznes, biznes pod kątem YouTube'a, że to nie jest telewizja, że ktoś sobie obejrzy, pokrzyczy przed telewizorem i tyle, tylko wiedzą, że ta moc komentarzy jest na tyle mocna, że raczej nie można tak mocno koloryzować, żeby to nie wyszło na jaw.
A propos Twojego biznesu gastronomicznego, to Książulo na przykład się pojawił na miejscu, zobaczyć jak to działa?
Tak. Był niezapowiedziany u nas Książulo i też to dużo mocniej ruszyło niż po samych moich zasięgach w internecie w tamtym roku w styczniu i to też mocno popchało naszą rozwój, skalę i franczyzę, którą teraz rozwijamy. W styczniu był u nas, nie wiedzieliśmy o tym, była niedziela, wieczór i mój wspólnik właśnie wysyła SMS-a. Książulo był u nas.
I co poczułeś?
Była godzina 19:30, kąpaliśmy dzieci i poczułem taki, ale jak to teraz jest, no to obsłużcie go ładnie, nie wiem, zróbcie mu burgera takiego jak wszystkim, żeby to było wszystko fajnie, żeby był zadowolony. Nie, był u nas i wrzucił właśnie film. I taka chwila, wiesz, nie wiem, zamarło wszystko, zatrzymał się czas, dzieci w kąpieli, mówię, kąpcie się, dokończcie to sami, my z żoną otwieramy telefony i szukamy tego naszego momentu, gdzie ta burgerownia się pojawiła. Po 15 minutach, powiedzmy, tej relacji zrobiliśmy takie, czyli powiedział tak, jak jest, czyli w porządku, nie? Bo no, wiadomo, przy wydawce 200-300 burgerów dziennie, bo tyle weekendowo czy też tygodniu wydajemy, może być sytuacja, że nie wiem, coś będzie niedosmażone, ja nie mówię, że nie, no, staramy się, żeby to wszystko zawsze było idealnie, ale choćby miał, nie wiem, zbyt spaloną bułkę niż powinien i tak jak może rozbudować ci Książulo biznes gastronomiczny, tak samo może ci go położyć.
Bałeś się wtedy, że ci położy ten
tak,
biznes?
Tak, delikatnie się bałem. No, wszyscy mówią, o co to za krytyk kulinarny, który tam powiedzmy jeździ i je kebaby. No niby tak, ale krytyk, który ma 2 czy 3 milionowe zasięgi na każdym filmie, no to jest influencer gastronomiczny, który naprawdę może ci ten biznes albo położyć, albo podbudować. No i zdecydowanie nam podbudował. Jestem bardzo wdzięczny, bo to była sytuacja powiedzmy taka dynamiczna. Ja też nazajutrz nagrałem rano o godzinie 7 taką odpowiedź dla Książula, że dziękuję, że przyjechałeś. On miał tam jakieś delikatne problemy co do tego burgera, więc je też wyjaśniłem. Mój film miał 500 tysięcy wyświetleń, jego chyba 1,5 miliona, więc to też fajnie tak współgrało, wiesz, crossowo, choć to nie było ani ustawione, ani ustalone wcześniej.
A myślisz, że on może na przykład też brać pieniądze za promocję jakiejś restauracji, czy w tym zakresie jako że miałeś okazję to zobaczyć od kulis, jest transparentny i totalnie czysty?
Wydaje mi się, że tak, że w 100% wyświetlenia, czy też współprace komercyjne z jakimiś tam, nie wiem, cateringami dietetycznymi, czy jakimś pokarmem dla zwierząt, gdzie widziałem, że też takie coś reklamuje, wydaje mi się, że mu to wystarcza, patrząc na 2-3 milionowe wyświetlenia jednego filmu przy wkładzie, powiedzmy, biznesowym, który jest, nie wiem, drugi operator czy operator i paliwo w samochodzie, zero jakiejś tam inwestycji w każdy odcinek, no to są duże pieniądze, które zarabia i myślę, że nie ma potrzeby burzenia swojej reputacji, tak jak to, nie wiem, może w pewnym czasie zrobił Mister Krycha, który też u nas był, ale też nie wziął od nas pieniędzy, ale miał chyba taki moment, że za współpracę, za takie przyjazdy brał po prostu pieniądze. Często do nas się odzywają influencerzy, mniejsi czy więksi, dając jakąś stawkę za to, że opiszą nas pozytywnie. Ja zawsze mówię, przyjeżdżajcie, ja was nakarmię, ja was napoję, barterowo tak zwanie, bo ja lubię ugościć ludzi, którzy też jakiś wkład to wkładają, no ale nie zamierzam za to płacić. Choć powiem, że jakby Książulo powiedział, nie wiem, 50, 100 tysięcy złotych za taki film, to myślę, że to jest dobra stawka za promocję swojego lokalu, żeby go podbudować, bo naprawdę te 100 tysięcy złotych po takiej wizycie Książula można bardzo szybko odrobić w lokalu, który on pozytywnie ocenił.
Zarobiłeś stówkę?
Oj, lekko. Znaczy, ciężko to przeliczyć, wiesz, na realnie ile przyszło ludzi po jego, czy dzięki filmowi, który wypuścił, a dzięki temu, że po prostu przyjeżdżają do nas ludzie z całej Polski, bo tak zazwyczaj jest, no to myślę, że w skali całego roku no to było dużo więcej niż 100 tysięcy złotych.
No, czyli generalnie spora kasa. Natomiast jeszcze Cię muszę dopytać o kwestię związaną z Twoim kanałem, z Twoją działalnością. Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że mimo tego, że Ty podejmowałeś się jakiejś współpracy komercyjnej, to stwierdziłeś na koniec dnia, że filmu nie publikujesz? No, mnie się to zdarzyło w okolicach 10 razy przez te kilkanaście lat.
Wiem, nawet z jednym z gliwickich celebrytów kręciłeś odcinek i też go usunąłeś po jednym, dwóch dniach.
Skąd ty to wiesz?
Skąd wiem, że kręciłeś, bo widziałem ten odcinek, a skąd wiem, że usunąłeś, bo później zniknął, więc tak było.
No, ja też nie wszystko wiem od razu, więc jak już się dowiaduję, to potem go chowam oczywiście.
No tak, więc też się dowiedziałeś, że...
Mimo tego, że była karta na czasie, kilkaset tysięcy tak. wyświetleń i powiedzmy sobie szczerze, reperkusje tego materiału były wielomiesięczne.
Tak, no to wiesz, że nie zawsze to nie będziemy drążyć. Więc, ale ja nie miałem takiej sytuacji, więc zazwyczaj nie, miałem jedną sytuację, tak, zgadza się. U mnie w domu, bo miałem tak, jak wspomniałem, dużą serię odcinków o wykańczaniu mojego domu. Przyjeżdżały różne ekipy, powiedzmy czasem półbarterowo, czasem pieniężnie, jakoś się rozliczaliśmy. Oni mi pomagali w remoncie tego domu razem z reklamą ich przedsiębiorstw. I napisał do mnie człowiek, który maluje natryskowo ścianę taką maszyną. Powiedział, że zrobi mi to totalnie za friko. Jak chce nagrać film, to nagrajmy. On po prostu chce, bo mnie lubi, bo mnie obserwuje na YouTubie. Dla mnie to było troszkę dziwne, bo zazwyczaj ktoś gdzieś ten biznes w tym czuje. On powiedział, jak chcesz, tak zrób. Farba była po mojej stronie, on przyjechał, ale to był taki przedsiębiorca, człowiek, który coś się zna na tym biznesie, ale nie był chyba w 100% profesjonalistą. W tym na przykład nie miał maseczki przy malowaniu natryskowym. Zrobiliśmy super materiał.
Może miał płuca ze stali.
Może, no nie wiem co miał, ale może miał filtr po prostu jakiś tam włożony w środku. Wymalował mi te wszystkie ściany. No i jakiś ten hejt się posypał w komentarzach. Czemu nie ma maseczki, że jakieś tam warstwa na warstwę pomalował. Ja byłem mu wdzięczny, bo ja jestem każdemu wdzięczny, kto coś od siebie mi daje.
Zresztą też się na tym nie znasz, prawda?
Tak, tak, tak. I no, były jakieś takie mankamenty, że powiedzmy jedna listwa farby, czy tam powiedzmy malunek był, wchodził na drugi, zrobił mi takie bohomazy delikatne. Ale ja mówię, kurczę, chciał się pokazać, chciał to zrobić. Ja byłem wdzięczny mimo wszystko. No ale wyszło troszkę negatywnych emocji w komentarzach i po jednym dniu on do mnie pisze, Wojtek, ja bym chciał, żebyś ten film ściągnął. Jeśli coś ci trzeba zapłacić, to ja to ureguluję, zapłacę, bo no wiadomo, montażysta, koszt operatora, który to kręci, no to są jakieś koszta, które ja poniosłem, zazwyczaj gdzieś mi się to zwraca w wyświetleniach, no tutaj powiedziałem, dobra, nie wygłupiaj się, włożyłeś swoją pracę, ja też jestem człowiekiem, rozumiem cię, bo on po prostu nie udźwignął tego hejtu i nie chciał się jakoś załamać, a no ja też jestem człowiekiem i mogłem powiedzieć, sorry, no nagrałeś, wrzucamy, mi się to musi kręcić, a w pierwszy dzień było chyba ze 150 tysięcy wyświetleń, więc i tak fajnie się to rozkręciło, ale to była jedna taka sytuacja.
Mam nadzieję, że dzisiejszy wywiad też pozwoli mi na to, żeby nazbierać na kolejną skrzynię biegów, bo 2 tygodnie temu wymieniałem skrzynię biegów i okay. Czuję, że znowu coś nie gra. Wiesz, muszę bazować na skrzyniach używanych, więc to jest swego rodzaju loteria. To była 3. skrzynia, którą zamontowaliśmy w aucie, która się do czegokolwiek nadawała, więc jeśli ktoś z Was ma nową i chciałby ją sprzedać, to czuję, że będzie taka potrzeba.
A jeśli ktoś z Was dotarł do tego momentu odcinka, to zostawcie koniecznie lajka, bo to też pozwoli zdobyć więcej wyświetleń i zasięgu pod tym filmem, żeby zebrać pieniądze na nową używaną skrzynię.
Bardzo Ci dziękuję. Powiedz mi, Wojtku, no bo poruszyłeś bardzo ciekawy temat związany z projektem budowy domu i prezentowaniem go na kanale. O ile to, że jesteś influencerem, pozwoliło zmniejszyć koszt budowy domu? Jak dużo dostałeś od firm wykończeniowych i innych, które chciały się zareklamować w materiałach?
Czy zmniejszyć? Ciężko to przeliczyć na pieniądze. Ja to liczę na jakieś inne wartości, no bo na pewno spore zasięgi na moim kanale to wybudowało. Po drugie, miałem często tak dogadane współpracę, że na przykład ktoś mi dawał jakiś super pro produkt, a płaciłem za bazę na przykład. No wiadomo, że ciężko było się rozliczyć 100 tysięcy za jakiś tam materiał i wziąć to w barterze, ale ktoś powiedział, że na przykład ten produkt w wersji pro, jak piana na przykład na sufit kosztuje, nie wiem, 40 tysięcy, ale my ci ją damy w cenie basic na przykład produktu. Więc takich współprac miałem sporo też elementów, które były barterowo do mnie dostarczane. Budżetowo raczej się nie rozliczałem, żeby mi ktoś jeszcze wtedy płacił, bo te materiały mimo wszystko były drogie, ale ta budowa mi pozwalała, czy te zasięgi pozwalały mi na to, że miałem tych wykonawców, powiedzmy, na telefon. Tak jak wiesz, jak budujesz, remontujesz dom, no to ustawiasz się z wykonawcą 5-7 miesięcy do przodu, a żeby on znalazł twój termin, a ja odebrałem klucze, bo powiedzmy sam konstrukcję domu wybudował deweloper, dał mi klucze, ja mówię, kurczę, no trzeba zacząć remont, a nie miałem nikogo, żadnej ekipy i dzwoniłem, powiedzmy, do jednego youtubera, który też ma kanał, jest hydraulikiem, dzwonię do niego, zrobisz mi instalację wodną? Kiedy? Ja mówię, dzisiaj odebrałem klucze. Mówi, dobra, to jutro przyjadę, nie? I to wszystko wyglądało tak, że tak jak mamy te domki, powiedzmy, na takim osiedlu i większość dostało klucze w tym samym momencie, to my ten dom mieliśmy o 5-7 miesięcy szybciej wykończony niż wszyscy inni, ale ja też dużo pracy włożyłem swoimi rękami.
Mhm, pamiętam też, jak we własnym zakresie zamawiałeś jakieś drzwi na Allegro, tak, zastanawiając się nad tym, jak je zamontować, żeby to też było jak najtańsze, więc miałem takie poczucie, że to nie jest stricte jeden wielki barter, tylko też szukanie jakiejś prawdy w tym wszystkim i mierzenie się z takimi wyzwaniami, z jakimi się mierzy wielu rodaków, którzy też muszą szukać różnych metod gospodarczych, aby móc sobie pozwolić na to, żeby ten remont bardzo kosztowny ukończyć.
Dlatego też ta autentyczność moja i moich filmów jest tak dobrze odbierana właśnie, bo ludzie się inicjują z tym, co ja pokazuję. Bo mógłbym zrobić serię, że jestem tylko inwestorem, przychodzę i ekipy to remontują, a ja nawet w to nie wkładam swojej pracy i energii. I to by się tak dobrze nie klikało. A klikały się te materiały, dlatego że ja robiłem samodzielnie gładzie, bo mnie nauczył Krzysiek z kanału Remont for You, bo coś zrobiłem z hydraulikiem, coś zrobiłem z panem od betonowych wykończeń i tym podobne, więc to się dobrze klikało i podobnie ta autentyczność była w mojej burgerowni, którą wykańczałem też samodzielnie. Cały projekt mojej burgerowni, żeby ją otworzyć, kosztował 100 tysięcy złotych, więc jak na lokal gastronomiczny, który otworzyłem po 2 miesiącach ciężkiej pracy i 100 tysiącach złotych, no to jest niedużo, a aktualnie mamy, powiedzmy, w lutym nasza sieć wygenerowała 1 000 000 złotych obrotu, więc to jest skala 3 lat, jak przerodzić 100 tysięcy złotych i dużo, dużo pracy w tak przeogromne obroty i skalę tego biznesu, więc ja mam taką dewizę, że inwestuj mało, a dużo zrób i po prostu...
Też sam, prawda?
Tak, sprawdzaj te pomysły mniejszym budżetem, a niekoniecznie wydawaj dużo pieniędzy na start.
Więc zakładam, że do partnerów też się odzywałeś bardzo często sam, we własnym zakresie, prawda?
Tak, no musiałem, no bo jako, że chciałem szybko ten dom wykończyć, więc musiałem dużo telefonów czy maili we własnym zakresie wysłać. Jakbym to planował w jakimś większym przedziale, no to może oni by się sami do mnie odzywali. Panie Wojtku, my mamy to, zrobimy to panu, czy wyremontujemy, czy wykończymy ten dom. Jako że chciałem już tam mieszkać szybko, no to może jakby to było w długofalowym projekcie, no to bym zarobił i więcej i jeszcze mniej zapłacił za ten projekt, ale tutaj często powiedziałem, dobra, ja już zapłacę, tylko róbmy to jutro na przykład.
Wojtku, zastanawiam się, ile w Twoich odcinkach jest scenariusza, ile faktycznie takiego spontanicznego podejścia do zastanej rzeczywistości. Jak wygląda ten proces produkcyjny? Czy Ty wcześniej ustalasz sobie zakres tematyczny, briefujesz gościa, podkreślasz w jaki sposób, co powinien mówić, żeby to było dobrze odebrane?
W jakim stopniu na pewno, bo nie lubię tracić swojego czasu i czasu ludzi. Dla mnie największą walutą jest czas, więc zdarzały się takie sytuacje, że przyjechałem na plan z operatorem, a oni, dobra, to może pójdziemy w tą stronę, a może nie, teraz postrugajmy tutaj drewno, a może zróbmy to, zróbmy tam. To lubię, jeśli to jest poukładane i postawiane. Wiadomo, że scenariusz w głównej mierze pisze z życiem. Mamy zarys tego odcinka, że na przykład zrobimy deskę do krojenia i będziemy ją pokazywać od A do Z, więc proszę tego, powiedzmy, młodego człowieka, przygotuj tą stolarnię, ale też żeby nie było to wypucowane pod nagrania, bo nikt w to nie uwierzy, że tak wygląda stolarnia. Jeśli jedziemy do jakichś fabryk, jeśli jeździmy do przedsiębiorstw typu jakieś komercyjne odcinki, no to też się briefujemy. Też nie mówię, co mają mówić, bo ja pytań też nie zadaję z kartki, tylko ja mam szerokie spektrum zainteresowań, więc jak wchodzę na jakąś działalność, jakąś fabrykę, to ja pytam o wszystko, a to do czego, a to do czego, a kto to robi, a po co ten pan to robi?
Nie ma głupich pytań.
Tak, ja mam pytań mnóstwo, później wiadomo, w montażu wykorzystujemy te najciekawsze i najlepsze, ale mnie mnóstwo rzeczy ciekawi, więc zawsze prowadzę te odcinki autentycznie, ale jest zarys tego odcinka, no po to właśnie, żeby tego czasu nie tracić, że może teraz na halę trzecią pójdziemy, a nie, bo na drugiej też jest ciekawie, to może pójdziemy na drugą, no i wtedy ten czas jest marnowany i moja energia też wtedy spada, a ja lubię na takiej pełnej petardzie kręcić.
Jesteś cholerykiem, denerwujesz się wtedy?
Staram się nie, no bo wiem, że te nerwy nic nie dadzą i w życiu też się mało co denerwuję, bo wiem, że po pierwsze to psuje moje zdrowie i moje emocje, a po drugie psuje to emocje w oku i nic z tego nie wyjdzie, bo nic to nie da, że ja się denerwuję. Denerwuję się już w momentach, jak naprawdę ktoś jest, że tak powiem, nie chcę nikogo obrażać, ale powiedzmy mało inteligentnie do czegoś podchodzi, gdzie tłumaczę mu to 30 razy. Rzadko mam styczność z takimi ludźmi, bo jeśli mam takich pracowników, to długo u mnie nie pracują, więc staram się nie denerwować, bo naprawdę nie ma to sensu.
A największym wyzwaniem dla twojego biznesu na YouTubie co właśnie jest?
Największym wyzwaniem jest szukanie tych firm, siedzenie przy laptopie, ustalanie, kiedy będziemy nagrywać. Ja to robię osobiście sam. Ja uwielbiam nagrywać, uwielbiam być w tych przedsiębiorstwach, coś robić, kręcić, montować, oglądać już te gotowe materiały, ale ślęczenie przed laptopem i szukanie tych przedsiębiorców, spisywanie się z nimi terminami, rozmowy, to jest fajne, bo to lubię, bo jest ta więź też z nimi. Ale to jest największe wyzwanie, największa taka trudność, że zamiast kręcić, zamiast brylować tym moim wizerunkiem, który jest coraz mocniejszy, to ja siedzę przy laptopie po 6-8 godzin i ustalam odcinki na za tydzień.
No tak, ale też jesteś osobą, która lubi mieć nad tym wszystkim kontrolę i też ci to pewnie później ułatwia nagranie, no bo wiesz, na co się umawiałeś i czego możesz oczekiwać. To jest niezaprzeczalna też zaleta tego, że można w ten sposób pracować. Ale porozmawiajmy chwilkę o twoich największych błędach YouTube'owych. Czy jest coś takiego, co uważasz, że cię sporo kosztowało, a dało się tego uniknąć?
Sporo mnie na pewno kosztowało wykupienie tego kanału od firmy Abstra czy Studii kiedyś, gdzie z nimi zaczynałem ten biznes, ale byłem też mocno niezaopiekowany i nie byłem zadowolony z tej współpracy, ale gdyby nie ta współpraca, może na pewno bym takiego kanału w tamtych czasach nie założył, nie miałbym tej wiedzy, jak ten kanał założyć.
Oni mieli wizję, więc mógł ktoś inny zamiast ciebie to robić, prawda? Tak, mieli możliwość zboostowania tego innymi kanałami, więc siłą rzeczy no to była transakcja łączona.
To fakt, ale ten boost był tylko początkowy, a później byłem sam sobie. Mój Instagram nie był wyboostowany, moja postać w dalszym etapie nie była wyboostowana, ale może to też lepiej, bo gdy wszystkie afery się urodziły wokół właśnie tej spółki, no to ja najmniej na tym wszystkim ucierpiałem, a mogę powiedzieć, że wcale, bo wszystkie inne kanały, które z nimi się imały i były tak jakby była informacja, że te kanały były ich, no to ja byłem zawsze sobie sam sterem okrętem, mimo że byłem pod ich logo, to nikt mnie z nimi nie kojarzył. Musiałem dużo pieniędzy zapłacić, żeby ten kanał w pewnym momencie wykupić od nich i no jestem już na swoim od 2 lat.
Ile?
Ile zapłaciłem? No myślę, że jakieś w Krakowie 2-3 kawalerki. Dobre bym. Jeszcze mnie chyba umowa trzyma, nawet nie sprawdzałem.
Na tamte czasy, tak?
Nawet tak jak teraz kupowałem mieszkanie w Krakowie, no to 3 bym takie mieszkania kupił za tą
Musiałeś
kwotę.
Sporo zapłacić.
Sporo zapłacić, sporo odłożyć i sporo się zawziąć, żeby te pieniądze im przelać.
Jaką miałeś alternatywę?
No miałem taką alternatywę, że zabraliby moje dziecko, nie? A to było takie moje dziecko, które budowałem od zera.
I dali komuś innemu do prowadzenia.
Nie, no mogliby dać, ale raczej mógłby ktoś tego nie pociągnąć dalej, bo kilka kanałów były, które nie zostały wykupione i leżą po prostu. Więc miałem tak, albo budować coś od nowa, albo zapłacić za to swoje dziecko, zagryźć zęby i je dalej wychowywać. Więc wybrałem tą opcję. Nie jestem w stanie powiedzieć, która opcja byłaby lepsza, bo może jakbym te pieniądze, które zapłaciłem im, zapłacił za wybustowanie nowego kanału i nowej rzeczy, może by to równie dobrze szło. Ale ja jestem zadowolony ze swojej.
Można powiedzieć, że pracowałeś wręcz rok za darmo, żeby wyjść na swoje w tej sytuacji?
Tak, to wyglądało. Naprawdę nie jeździliśmy wtedy ani na wakacje, ani nie miałem takich jakichś większych wydatków innych, bo musiałem te pieniądze odkładać, przelewać właśnie na ich konto.
w jakichś ratach, tak?
Tak, tak, tak. To wyglądało, że po prostu... No spłaciłem to szybciej niż umowa mnie trzymała, bo tak jak mówię, zawziąłem się z wszystkich innych elementów, jeździłem dużo i na scenie pracowałem, i na YouTubie, i tu, i tam. Jakieś takie dziwne zlecenia brałem. Wszystko po to, bo miałem w głowie, chcę to zrobić, chcę to spłacić, chcę się od nich odciąć.
No to jest bardzo ciekawe, bo za tym projektem początkowo stał m.in. Robert Pasut, prawda? Który zainicjował tego typu działalność, żeby rozkręcać inne kanały. Pamiętam Pawła z kanału Dla Pieniędzy, który mówił o tym, że Robert ma wiele umiejętności menedżerskich, takich nieoczywistych, charyzmę, którą potrafi wykorzystać do zarządzania dużą grupą ludzi i jednocześnie wizjonerski dryg. Tak interpretowałem tam te stwierdzenia.
To fakt, ale też miał różne fazy księżyca, że dzisiaj mówił Wojtek, dobra, jutro nakręć ten odcinek, to będzie super odcinek, ja już się pakowałem, ustawiałem, a on mówi jutro, nie jedziesz na ten plan, bo to będzie do dupy, to nie zrobię wyświetleń. I ja mówię, jak to robię? Po prostu nie jedziesz, nie? Bo się inaczej obudził, bo miał inny, wczoraj gorszy, lepszy wieczór i taką decyzję podjął.
To ciężko z kimś takim współpracować, prawda?
Bardzo. Ja miałem kilka takich właśnie sytuacji, że już naprawdę było wszystko dopięte, ja już pakuję walizkę i kamerę z ekipą, a on mówi, bo początkowo mieszkałem w Warszawie i współpracowałem z nimi na co dzień, więc podjął taką decyzję i trudno. I on mówi, postawił mnie w pompkę, bo ja ci nie pozwolę tego nagrać. A że oni to budżetowali, no to ja też powiedziałem, no to sorry, kręcę co innego.
Czy to, że on odszedł z tej grupy, było dla ciebie jakimś przełomowym momentem dla rozwoju twojej działalności?
Ja wcześniej odszedłem od tego wszystkiego, niż to się rozpadło, więc ja po roku się wyprowadziłem z Warszawy, oni powiedzieli, że mogę to wszystko realizować w Gliwicach, w moim rodzinnym mieście, mi się wtedy też dziecko urodziło i oni powiedzieli, że ja jestem na tyle samodzielny, że ja nie muszę siedzieć w tej Warszawie i działać z ich producentami, z ich operatorami, ja sobie to wszystko sam organizowałem, dlatego ta wiedza, którą nabywałem, ona była dla mnie z jednej strony sukcesem, bo ja dzisiaj mogę tą wiedzę przekazywać, zarabiać na niej dodatkowo i edukować, ale z drugiej strony była takim moim właśnie gwoździem do trumny, że ja swoją ciężką pracą budowałem budżet, który później muszę zapłacić za ten kanał, czyli byłem takim więźniem, powiedzmy, mojego sukcesu, że im więcej pracy wkładałem na ten kanał, on był bardziej wypompowany, a oni mówią, dobra, teraz go wykup, ale za tyle i tyle pieniędzy.
Bo tyle jest teraz wart.
Tak, bo tyle jest tyle wart, że jak ja bym nie wkładał tyle pracy jak inni na przykład, którzy mieli podobne kanały razem ze współpracą z Abstra, no to oni powiedzieli, a 100 tysięcy i sobie kup ten kanał. A ja, że byłem więźniem troszkę swojej ciężkiej pracy. Mhm.
Powiedz mi proszę, jak patrzysz na sylwetkę Roberta Pasuta dzisiaj gdzieś w internecie, to co sobie myślisz?
Nie wiem, ja dalej w to nie potrafię uwierzyć, naprawdę, wiesz, że on takie coś robi. Ja cały czas myślę, że on ma jakiś plan, bo on naprawdę jest mega inteligentnym człowiekiem, miał swoje fazy, ale on był i dobrym, i inteligentnym, i przedsiębiorczym, i fajnym facetem, więc ja cały czas myślę, że to, co on robi, to on gra debila przed tą kamerą, ściąga tą maskę i mówi, ale zarobiłem pieniędzy, dobra, to teraz wracam do normalności i jest dalej tym normalnym człowiekiem. Wszyscy mnie od tego mówią, nie, on jest po prostu takim debilem i się zmienił i zażywa jakieś różne środki. I
myślisz,
po prostu
to jest właśnie kwestia uzależnień, problemu?
Wydaje mi się, że tak, bo zawsze miał z tym problemy, ale nie aż do tego stopnia, więc ja się z tego gdzieś tam go obserwuję i on na pewno ma dryg do tego biznesu i wie, co robi, wie, skąd brać te pieniądze i co robić, żeby te pieniądze do niego przychodziły, nawet tam, gdzie teraz mieszka, ale w sposób, w jaki to robi, ja jestem mocno się od tego odcinam, ja mam content mocno edukacyjny, odcinam się od tych wszystkich afer, może też przez to robię mniejsze wyświetlenia, może mniejszy mam zasięg, tak jak, nie wiem, Filip Heiser otwiera swojego nowego kebaba i wszystkie portale o tym mówią, że Filip Heiser otworzył swojego kebaba, choć go za 2 miesiące zamyka i otwiera go gdzie indziej i ten boost, powiedzmy, z tych wszystkich różnych portali jest przeogromny. Ja mam też spore zasięgi, ale nie buduję ich na dramie, nie buduję ich na krzywdzie innych ludzi, na jakiejś szkodzie, więc może tych zasięgów jest dlatego troszkę mniej. Mhm.
Natomiast też patrząc na sylwetkę Roberta Pasuta, to jest to taka swego rodzaju ikona YouTube'a sprzed lat przynajmniej i też takie kariery wcześniej mieliśmy w segmencie telewizyjnym, więc to po prostu pokazuje, że taka jest ludzka natura, że wszystko, co robimy w życiu, ma na nas wpływ, a jak się to wszystko skumuluje, to otrzymujemy taki, a nie inny wynik.
Mi też się w pewnym, tak jak mówię, momencie po roku prowadzenia YouTube'a urodziło dziecko, wyjechałem z tej Warszawy, gdzie też w Warszawie imprezowałem i z Robertem Pasetem, i z Pawłem z kanału Dla Pieniędzy i też te imprezy różnie wyglądały, różnie się kończyły, różnie zaczynały, więc też nie wiem, jakby się to moje życie mogło inaczej potoczyć, jakbym w tej Warszawie na przykład został i nie ustatkował się tak, jak teraz się ustatkowałem, gdzie mam dom, rodzinę, fajne biznesy, fajną wizję na przyszłość. Może byłoby to wyglądało inaczej i bym siedział w Tajlandii.
Czuliście wtedy pewnie bardzo dużą taką władzę, prawda? Spotyka się kilku zasięgowych gości, wieczór, ludzie podchodzą.
Ale nigdy mnie do tego aż tak nie ciągnęło. Miałem, wiesz, styczność, nie wiem, tam z chłopakami, nie wiem, z rodzinki.pl czy z Dubielem i tym podobne. I to, o czym oni rozmawiali w tamtych czasach, gdzie oni już mieli takie wybustowane te zasięgi, to mnie to obrzydzało po prostu, nie? I jakoś mówię, dobra, bo ja z nimi eventy też często robiłem w jakichś centrach handlowych dla dzieciaków i tym podobne. I ja byłem tym konferencjerem przy mikrofonie, oni tymi gwiazdami na 15 minut na scenie. I jakoś teraz mnie to jeszcze dalej...
O, popatrz, co tutaj się stało. Ktoś dostał 1000 zł mandatu.
Przejechał na żółtym?
Oj. Na tym. 500 zł, ale jeśli się nie poda nazwiska, to 1000.
Myślę, że to nie byliśmy my.
No nie, no ja jestem bardzo czujny w tym aspekcie, ale faktycznie trzeba uważać na te żółte kamery, które są zlokalizowane na światłach, bo to człowiek potrafi się zapomnieć i potem słono to kosztuje. No.
To ja też mogę mieć taki tip dla ludzi biznesu, bo też kiedyś zapłaciłem za coś, co mnie mocno zabolało. Nielegalne loterie. To był taki temat dość mocny u dużych twórców. Ja też organizowałem pewnego czasu nielegalną loterię, choć nie wiedziałem, że to robię. Sprzedawałem swoją kawę, bo chciałem mieć swój produkt i do jednej z kaw włożyłem 100 zł przy pakowaniu tej kawy i powiedziałem, no tu jest karton moich kaw, kto kupi, no to ktoś tam sobie tą stówkę po prostu zgarnie. No i ktoś mnie do urzędu skarbowo-celnego zgłosił, że no jak to, jak mogę znaleźć w kawie 100 zł? Czy to jest loteria? No i dostałem wezwanie do takiego instytutu i ta pani też powiedziała szczerze przy stoliku siedząc, ona mówi, jak ja nie lubię takich, co tak nadają na innych takich skarżypytów i tym podobne, ale ja muszę tą sprawę pociągnąć. Zapłaciłem chyba z 30 tysięcy złotych kary za zorganizowanie nielegalnej loterii bez regulaminu i za to, że ktoś jeszcze tą stówkę pewnie znalazł i przytulił i wszystko, co zarobiłem na kawie jeszcze z naddatkiem musiałem zapłacić za zorganizowanie nielegalnej loterii. No.
To ty dużo tych kar miałeś, bo kiedyś pamiętam, że zareklamowałeś bez zgody swojego zwierzchnika wtedy, którym była wspomniana agencja, dany produkt, po prostu myśląc sobie, no czemu by nie...
No człowiek też... popełnia błędy, no popełnia, dlatego się uczy też na
tych
błędach.
I tam też była jakaś kara do wypłacenia, prawda?
Tak. No ja jestem też takim antysystemowym człowiekiem. To akurat nie były problemy, że mówię, że system mówi, że nie mogę loterii, to ją zorganizuję. Po prostu moja niewiedza, bo mnóstwo ludzi na Instagramie robi, nie wiem, napisz komentarz, wybiorę kogoś i zrobię mu za darmo tipsy, paznokcie, zrobię fryzurę, żeby rozpromować siebie. To wszystko jest nielegalne. Jak oglądacie ten odcinek i chcecie takie coś na Facebooku zorganizować, gdzie jest pewna losowość, nie konkurs, napisz hasło, tylko jest losowość, to jest nielegalna loteria. Jak ktoś was poda, to minimalna kara to jest 25 tysięcy złotych, czy 20 tysięcy złotych, to jest minimalna kara, niezależnie od wartości nagrody. No ja się później z prawnikami jeszcze bawiłem, no to dopłaciłem jeszcze z 8 tysięcy za tych prawników i tak nic nie wskuraliśmy, musiałem to wszystko zapłacić. Ale tak, no fakt, no moje życie jest takie, powiedzmy, usłane różnymi sytuacjami, że czasem te kary się płaci, czy jakieś podatkowe, czy takie, no bo najczęściej z niewiedzy. Nie z tego, że chcę coś przeoszczędzić, coś ukraść i ukryć, tylko zazwyczaj z tego, że chcę za dużo, za fajnie, a to później mi się odbija czkawką.
I jak emocjonalnie znosisz takie sytuacje?
No to są tylko pieniądze, no znoszę emocjonalnie. Boli na pewno, bo wolałbym 30 tysięcy wydać na wakacje 3 razy z rodzinką gdzieś do ciepłego miejsca, a nie wydawać tego na drogi w Polsce, bo i tak podatków mnóstwo płacę, czy VAT-ów, czy podatku CIT-PIT, więc no boli troszeczkę, ale jakoś zagryzam zęby, no nie wiem, są gorsze problemy, jakie można mieć, nie wiem, choroba, czy cokolwiek niż strata jakichś pieniędzy, więc dla mnie pieniądze nie są priorytetem w życiu, więc też do nich tak nie podchodzę. Straciłem 30, to świat mi się wali. Ja się śmieję, że ja sam mam mniejszą wypłatę od mojej żony aktualnie, bo ja wypłacam sobie po 6-7 tysięcy złotych na miesiąc i mi tyle starcza, bo ja tyle co na jedzenie jem w swoich restauracjach głównie i nie mam jakichś większych wydatków, więc nie mam dużych potrzeb, dużych wydatków. Wolę to te pieniądze robić jakoś relokację ich, czy inwestycje i tym się bawić bardziej niż nowymi butami za 1500 zł czy Rolexem. No, Rolex akurat może być inwestycją, ale mnie takie inwestycje nie kręcą.
Jeden widz pyta, jaka praca dała Ci największy wycisk fizyczny i podejrzewam, że to pytanie już się pojawiało przed laty, ale przez te lata tyle się wydarzyło, że może masz inną perspektywę.
No na pewno największy wycisk fizyczny i największy szacunek mam dla pracy górnika. Z tych wszystkich prac, które przetestowałem, praca górnika dla mnie jest czymś niesamowitym i mówię, że to są cyborgi, nie ludzie, którzy pracują pod ziemią 1000 metrów i tam walczą i o swoje życie, i o kawałek czarnego kamienia, którym później palimy w piecu, więc czy też robimy z niego prąd, więc pełen szacunek do tego. Ja tam byłem jeden dzień, jak weźmiesz sobie butelkę 1,5 litra, którą musisz cały dzień ze sobą nosić i ją wypijesz, to ci nikt już nie doniesie. Sklepu też nie ma za rogiem, tylko jesteśmy po prostu pod ziemią. Jedziemy kolejką pod ścianę, tam walczymy o to, żeby jak najwięcej tego węgla wydobyć i przeżyć, więc ciężka praca fizyczna, gorąco, duszno, pył, jak nie zrobisz sobie dwóch kanapek, to ich nie zjesz, jak nie weźmiesz tej wody, to jej nie wypijesz, więc pełen szacunek do tych ludzi i wtedy w tej kopalni nie ma czegoś takiego, tak jak u nas na Śląsku jest, wiesz, milion klubów sportowych, no bo są miasta blisko siebie, czy Górnik Zabrze, Piast Gliwice, Ruch Chorzów i tym podobne i tam nie ma czegoś takiego, że ktoś jest za innym klubem, ktoś ma inne upodobania polityczne i tym podobne i nagle mówi, nie, ty jesteś za Górnikiem, to ja ci nie uratuję tutaj, tam wszystko się resetuje, tam leci ci coś na głowę, to drugi po prostu cię ratuje i walczy o to, żeby wszyscy jak weszli, zjechali na dół, tak też, żeby wyjechali do góry i to jest piękne z jednej strony, bo rzadko w jakiejkolwiek firmie to się zdarza. Zazwyczaj ktoś lubi komuś szpileczkę, czy też do szefa go tam powiedzmy naskarżyć, że coś robi źle, żeby dostać jakiś awans i tym podobne. W górnictwie, z tego co widziałem, a widziałem, bo byłem w realnym czasie pracy, to tam walczy każdy o każdego.
Jeden widz też dopytuje, jaki był Twój najlepszy, to takie trywialne pytanie już, myślę, że przepraszam, że sobie na ten komentarz pozwolę, ale takie kwestie związane z finansami, to one grzały wtedy, gdy ludzie się dowiadywali o tym, że się zarabia w internecie duże pieniądze, ale jednak zadam to pytanie, bo dużo lajków zebrało, jaki miałeś najlepszy miesiąc zarobkowo?
Zarobkowo miesiąc, no ja się staram, żeby te, nie wiem, 100-150 tysięcy w miesiącu przychodziło na konto, jeśli chodzi o YouTube. Nie mówię z samych wyświetleń, ale ze współprac, z wyświetleń i z wszystkiego, co robię dookoła w mojej spółce takiej medialnej, bo to nie tylko YouTube. No i staram się to mniej więcej utrzymywać, taka setka 80 tysięcy, no to jest spoko. Jeśli chodzi o wyświetlenia, to między 15 a 20 tysięcy złotych z wyświetleń, czasem to jest 12, jeśli... No viral nie wejdzie, albo odcinek, który miał być dobry, niekoniecznie taki jest. No ale mówię, no ja te pieniądze dość mocno reinwestuję w siebie i w moją spółkę gastronomiczną. Teraz produkujemy aplikację lojalnościową, na którą też wydałem dużo pieniędzy, choć dostaliśmy też fajną dotację, bo nam się udało w takim programie finansowania skorzystać. No bawię się tym i te pieniądze są, ale tak jak mówię, wypłacam sobie co miesiąc 6 tysięcy czy 7 tysięcy złotych, bo tyle mi na życie starcza. Mhm.
Nie masz problemu z tym, żeby mówić o zarobkach w internecie, bo mam takie poczucie, że jest to źle postrzegane przez część społeczeństwa. Sytuacja, w której ktoś właśnie jest górnikiem albo pracuje w biurze, nie może liczyć na podobne apanaże, a tutaj gość realizuje
ale,
się.
Ale ja zawsze mówię, że ja daję tym ludziom wędkę, bo ja jeżdżę na szkolenia, tak jak dzisiaj będziemy się widzieli na fajnym evencie, ja za to nie zarabiam pieniędzy, jeżdżę po szkołach publicznych, prywatnych, na lekcje przedsiębiorczości, daję tym młodym ludziom, teraz byłem 2 dni w Bielsku na takiej konferencji zawodowej, młodych ludzi, 13-14-letnich, którzy przyszli na targi pracy. Ja tam jestem na tej scenie i ja ich motywuję, że możecie być górnikiem, ale nagrywajcie codziennie o tym film i zaciekawcie ludzi i też zarabiajcie te 15 tysięcy z YouTube'a. Róbcie to, róbcie tamto. Mam zawsze taki element na prelekcji dla dzieciaków. Dajcie mi jakieś hobby, swoją pasję, a ja wam powiem, jak ją zmonetyzować. Nie? Nie ma takiej pasji, której nie da się zmonetyzować. Wszystko idzie zmonetyzować w dzisiejszych czasach. Może 5-10 lat temu nie było to takie proste, żeby, o, lubię łapać motyle, jak zarabiać na łapaniu motyli. Dzisiaj mamy 5 pomysłów, wymyślę, jak na łapaniu motyli zarabiać dużo większe pieniądze i skalować ten biznes, więc myślenie o tym, że o, zarabiam 6 tysięcy czy 5 tysięcy, a on zarabia 50, no to jest takie, powiedzmy, błędne. No, jeśli nie chcemy dać więcej od siebie, no to więcej też nie osiągniemy.
W internecie się dużo zarabia też, albo dużą częścią zarobków są współprace komercyjne.
Ale też jest dużo inwestycji, to też warto powiedzieć, no bo praca operatorów, montażystów,
oczywiście,
tego wszystkiego w oku,
skrzynia biegów
czy też prowizje, powiedzmy, za to, że ktoś mi znajdzie jakiegoś fajnego deala, no to też płacimy po 20-30%. Ja powiedziałem o obrocie, jaki jest z tej mojej spółki, to nie jest tak, że moja spółka miesięcznie dostaje te 150 i to jest na czysto i mówię, o kurczę, kupię sobie co 2 miesiące mieszkanie, no tak to nie wygląda, tylko tych inwestycji jest, tak jak mówię, inwestycji, no i kosztów też jest sporo, ale no to trzeba zagryźć zęby i żeby zarobić, trzeba wydać.
Tak. Partnerem z kolei mojego kanału jest firma Marco Game, która jest producentem biurek elektrycznych i przy tych biurkach można pracować w taki siedząco-stojący sposób. I mają też do Ciebie jedno pytanie. Czy przy Twojej pracy zdarza Ci się korzystać z pracy na stojąco i jak wpływa ona na Twoją produktywność?
Ja na stojąco pracuję na scenie, pracuję kręcąc odcinki, ale jeśli chodzi o pracę przy laptopie, to może to fizjoterapeuta czy ktokolwiek powiedział, że to jest dramat, ale leżę na kanapie najczęściej, po prostu leżę, tu mam laptopa.
Szyję do góry.
I tak pracuję w takiej pozycji. Jest to dla mnie najbardziej produktywne i najbardziej wygodne. Nie lubię pracy przy biurku, w ogóle nie pracuję. Mam biurko w swoim biurze, krzesło wygodne i nawet masażer taki na plecy, ale nie potrafię się skupić. A jak sobie leżę, mam taką szeroką perspektywę na patrzenie na wszystko. Jestem też ADHD-owcem, więc dużo rzeczy mnie mocno rozkupia w tej pracy i co chwilę przełączam się między telefonem, laptopem, tu, ale no lubię taką pracę, powiedzmy, wygodną, żeby czuję z jednej strony, że odpoczywam, bo sobie leżę, a z drugiej, że wykonuję jakąś pracę na laptopie.
Na początku odcinka rozmawialiśmy o tym, co się zmieniło. Opowiadałeś z kolei w pierwszym materiale o tym, jakie masz plany. To na koniec dzisiejszego chcę Cię zapytać o to, jakie masz plany, no bo się zmieniłeś, rozwinąłeś, poznałeś lepiej siebie, jak i branżę.
Tak, no plany mam takie, na pewno to, co też wcześniej wspomniałem, że cały czas chcę otworzyć to centrum rozrywkowe. Jeśli będę miał duży, większy budżet albo inwestora, to będą to, nie wiem, takie mega centrum rozrywkowe typu gokarty, bilardy, kręgielnia i tym podobne, żeby tam dużo ludzi przychodziło. Jeśli będę miał mniejszy budżet, to będzie to coś bardziej skromnego, ale też fajnego. Ale takim moim takim finalnym pomysłem na życie jest to, żeby móc rozmawiać, networkingować się, podróżować, inwestować w rodzinę, a niekoniecznie pracować, choć bardzo lubię tą pracę, ale dla mnie pracą jest też spotykanie się z takimi ludźmi, jak na przykład ty, kręcenie fajnych materiałów, wywiadów i rozmowy, dlatego to chciałbym robić w większym procencie swojego życia niż teraz na przykład pracuję fizycznie, będąc w różnych moich biznesach osobiście. Chciałbym to w jakimś czasie delegować. Jeszcze tego nie robię, bo muszę te wszystkie biznesy samodzielnie poznać i rozwinąć, ale może przyjdzie taki czas i oby przyszedł, że będę mógł sobie pozwolić na więcej bycia sobą i pracowania jeszcze nad tym moim wizerunkiem.
Czy coś tytułem podsumowania chcesz naszym widzom przekazać?
No widzom zawsze przekazuję to samo, żeby właśnie się rozwijać, nie siedzieć w miejscu. Dzisiaj mamy takie czasy, że możemy tą pracę zmieniać. Nie róbcie tego zbyt często, ale szukajcie swojej ścieżki życiowej. Jeśli macie jakąś pracę, dokładajcie do tego jakieś elementy rozwoju. Jeśli robicie coś na etacie, mimo wszystko rozwijajcie swoje social media, swój wizerunek osobisty, swoją markę osobistą, żeby robić coś fajnego, coś więcej, dawać coś ludziom, bo im więcej dajemy, tym więcej dostaniemy w życiu w konsekwencji naszych działań, więc ja się cieszę w ogóle, że do mnie napisałeś i mnie po raz kolejny zaprosiłeś. Cieszę się, że widzowie po tych 40 paru minutach dotarli do samego końca. Będzie fajnie, jak napiszecie jakiś komentarz. Ja zawsze je czytam, bo ja jestem na moim YouTubie całym sobą, wszystkie komentarze na moim kanale czytam, na pewno tu pod tym filmem też przeczytam, odpowiem. Może ja się czymś zainspiruję, może wy macie jakiś pomysł na biznes, może chcecie wejść w moją franczyzę gastronomiczną, więc serdecznie zapraszam.
Zostawię linki do projektów powiązanych z Tobą w opisie filmu. Wojtek sam w zasadzie sobie podsumował dzisiejszy wywiad, więc mnie pozostaje tylko pożegnać się z Wami i zachęcić do komentowania. Bardzo Wam dziękuję, zbijamy piąteczkę.
Dzięki bardzo.
I do zobaczenia na drodze.
Halo, halo, a czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.